Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok, pierwszy jesienny. Od wczoraj nawet zaczęły pojawiać się na niebie tak charakterystyczne dla tej pory roku chmury. Pewnie będzie ich coraz więcej, dlatego zapytaliśmy najmłodszych, jak skutecznie je przeganiać.
Mamy mocno dmuchać w chmury. Może krzyczeć? Uciekajcie chmury! Podzielić się soczkiem, albo to może wyjdą. Może zawołam jębą do skutyków i ona tu rozporadzi i pokona te chmury. Będzie machać skrzydełkami. Mogą nam taki na przykład pomóc. Będą fruwać, a chmury uciekną. Może uśmiechem jest można. Dużo uśmiechu. Wtedy samoloty przylecą, żeby nam pomóc. Chmury też przygania dobra zabawa. A może takie głośne dźwięki? A może jak napuchał to z jakąś trąbę? I no chmur.
Ale jesień to nie tylko chmury.
Padają liście i można zbierać kasztany z dziadkiem.
Spacerowałam wczoraj po parku i ze zdumieniem patrzyłam na dywany z liści i kasztanów. Tak jakby nikt ich nie chciał w tym roku pozbierać. Zaczęłam nawet niepokoić się, czy to nie jest wpływ pandemii, że nie zbieramy owoców jesieni z chodników i ulic, ale po południu sytuacja się zmieniła i dziadkowie, rodzice z kilkulatkami pojawili się pod kasztanowcami. A co robić z kasztanami jesienią? Przypomina Martyna Dworakowska.
Zbierać, jak są jeszcze, to zbierać.
Do zabawy.
Podstawowa przecież rzecz z kasztanów, zwierzaki, tylko potrzebujemy, żeby kasztan był świeży, czyli jak bawimy się tym zaraz po spacerze, tak, zanim wyschnie, bo potem nic się z tym nie zrobi. I przede wszystkim zapałki są do tego potrzebne i właściwie to wszystko. Czasem sobie możemy pomóc jakimś klejem, bo z żołędziami jest tak, że jak spadną, to od razu czapeczka spada, tak. Są często oddzielnie, więc my sobie tam przyklejamy to, czy plasteliną, czy klejem, ale póki są świeże kasztany, to da się łatwo samą zapałką nawet zrobić dziurkę,
poprosimy,
tak?
Cisnąć. Poprosimy przepis na kornika. Bierzemy
4 zapałki. Kasztan duży i kasztan mały. Zapałki to nogi, potem pół zapałki na szyjkę, później mała główka i połówkę na połówkę i mamy uszy. Nie wiem, można poimprowizować jakoś z ogonkiem, z kawałkiem sznurka, nie wiem, gumki, recepturki, co tam jest pod ręką, różne rzeczy są.
Co jeszcze z kasztana możemy zrobić?
Jeżek wyjdzie, też można powbijać zapałkę, ale można też pestki słodecznika poprzyczepiać do jeżyka. Ostrą stroną do góry. Można popróbować, nie wiem, to, co kto ma. Można na plastelinę, można zrobić masę solną, taką, że mąka, sól i woda, mieszamy, gnieciemy i z tego się też da formować różne kształty. Zależy wszystko od nas. Jeżyk może być na kasztanie, ale równie dobrze w samą masę można też powbijać te kolce, prawda? I nie wiem, pożyczyć od rodziców pieprz z kuchni, zrobić oczka czy goździki na nos. A też przypomniało mi się przecież, że jest jeszcze świetny sezon na orzechy i to tak blisko tych kasztanów. Można sobie pomóc orzechami. Włoski orzech się świetnie otwiera, żeby go nie pokruszyć. Mamy 2 równe połówki. No z takich połówek to już wiadomo, czapeczki do tych naszych kasztanowych koników, tak, czy żołnierzyków. Czy skorupę żółwia można z tego zrobić i właśnie wtedy żółw z tej masy solnej, na to przyklejamy skorupkę. Można to pomalować sobie farbami, bo można też można malować kasztany, trzeba popróbować.
Przepis na żółwika.
No to co, to gniecimy to ciasto przy mamie, sól, mąka, woda i formujemy kuleczkę. Potem z tej kuleczki uszczypujemy takie nóżki, tak, kształtujemy główkę i do tego przyczepiamy pół skorupki orzecha włoskiego i jest żółwik. W tą masę też można właśnie wcisnąć oczka z czegoś, z pieprzu i już. Jeszcze jest fajna żyrafa. Wtedy całą zapałkę długą wkładamy w szyję i robimy z czegoś małą główkę.
Do momentu szyi tak samo powstaje jak konik żyrafa.
Tak, tak. No różne rzeczy mogą powstać. Przecież może powstać jeż, który będzie miał kolce długości całej zapałki. To jest cała zabawa w tym, żeby sobie te kształty wymyślać. Nie możemy podać tutaj przepisu na to, jak co zrobić, tylko otwieramy głowy, otwieramy swoją wyobraźnię i już, i robimy. To się wymyśla samo, wystarczy zacząć, a reszta się robi sama.
A już za chwilę zajrzymy do kreatywnego przewodnika po drewnianym Podlasiu. Jeden egzemplarz oddamy słuchaczom i oczywiście posłuchamy jeszcze Alibaby i 2 rozbójników w cyklu Do słuchania, do czytania. Zostańcie z nami, Olga Gordiejew, Paweł Antosiewicz, bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12:30. Przez najbliższe tygodnie zaglądać będziemy do niezwykłej książki. To Podróże po drewnianym Podlasiu, wydane przez Politechnikę Białostocką przy wsparciu województwa podlaskiego. Pomysłodawczyni projektu Magdalena Sulima zabiera nas dziś do jednego z najpiękniejszych zakątków naszego regionu.
Kraina Otwartych Okiennic, czyli zespół trzech wsi, Soce, Puchły, Trześcianka, położonych w dolinie rzeki Narew. Bardzo ciekawe, piękne, malownicze miejscowości z przepiękną drewnianą architekturą. Czas płynie błogo, powoli, w otoczeniu właśnie malowniczej przyrody. Tutaj zobaczymy kolorowe cerkwie, przepięknie udekorowane drewniane domy. Każdy z nich jest wyjątkowy. To, co jest również charakterystyczne, to to, że przed domami możemy spotkać miejscowych ludzi, którzy siedzą na ławeczkach, z którymi możemy porozmawiać w lokalnej gwarze. Także zapraszamy słuchaczy do zwiedzania trzech wsi: Soce, Puchły i Trześcianka.
Soce to wyjątkowa miejscowość.
Anna Kalicka z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Wyjątkowa na tle innych wsi, dlatego że jest to dwuwieś, czyli składa się ona z dwóch ulic położonych do siebie równolegle po dwóch stronach rzeki Rudni. To jest ciekawe też w tej wsi, że ona jest przez swoich mieszkańców podzielona na dwa takie tereny. Północny, który się nazywa Suchlany, oraz drugi, który się nazywa Mokrany i jest od strony południowej. Z powstaniem wsi wiąże też się legenda. Ponieważ ona ma nazwę Soce, istnieje kilka wersji, skąd się wzięła ich nazwa. Taką pierwszą z nich jest to, że ludzie, którzy tutaj przybyli na ten teren, zobaczyli sączący się z ziemi mały strumyczek. Stąd właśnie od słowa sączyć powstała nazwa Soce. A druga wersja jest taka, że nazwa wsi wywodzi się od słowa soczenie, które oznacza pilnowanie lub chronienie. Z powstaniem wsi wiąże się także legenda, ponieważ na czterech krańcach wsi mieszczą się wotywne krzyże. Legenda głosi, że są one symbolem kiedyś tu panującej epidemii. Jednemu z mieszkańców wsi przyśnił się sen, że aby pozbyć się zarazy w swojej wsi, musi postawić na jej czterech krańcach krzyże oraz połączyć je własnoręcznie uszytą nicią. Gdy tak zrobił, legenda głosi, że ta epidemia opuściła tą wieś i mieszkańcy mogli znowu spokojnie w niej żyć.
W przewodniku widzimy rozrysowaną wioskę,
w której oznaczone są te dwie części, Suchlany oraz Mokrany, a także miejsca, w których zwiedzając tą wieś możemy znaleźć te krzyże z legendy.
Soce to nie tylko legendy, ale też charakterystyczny układ wiejskiej chaty.
W Socach możemy zwiedzić wiejski dom. Jest tam skansen, gdzie możemy zobaczyć wyposażenie takiego wnętrza. Wszystkie domy w tym regionie mają specyficzny układ wewnątrz. Do domu wchodzimy z ganku, potem wchodzimy do sieni, która łączy się z komorą, gdzie kiedyś ludzie trzymali wszystkie swoje zapasy, różne warzywa, owoce, przetwory. Z sieni także wchodzimy do kuchni, która była centrum domu, w którym stał piec kaflowy, a za nim mieścił się zapiecek. Tam zimą mieszkańcy mogli się ogrzać. Bardzo ważnym miejscem w takim domu jest pokój gościnny, z którego mieszkańcy korzystają z okazji świąt zazwyczaj, także nie jest on wykorzystywany na co dzień. Ważnym elementem w nim jest umieszczana w narożu takiego domu ikona, bogato dekorowana. Także w takim wiejskim domu, co jest charakterystyczne, nie mamy korytarza. Także możemy swobodnie przechodzić z pokoju do pokoju. Aby poznać wnętrze takiego domu, w naszej książce umieściliśmy kolorowankę dla dzieci, dzięki czemu mogą poznać, jak wyglądały te pomieszczenia i co w nich się mieściło. Możemy dać dowolne kolory i ważnym jakby elementem na tej kolorowance są pasiaki, dywany, które były bardzo charakterystyczne w tych domach.
Te pasiaki powinny mieć jakieś charakterystyczne kolory, czy zupełnie dowolnie bawimy się?
Tak naprawdę gospodyni wykonywały je dowolnie z takich materiałów, jakie miała, jakie pasowało jej do wnętrza.
No to kto zapamiętał, z czego słyną Soce? Wystarczy podać jeden przykład, ale kto pierwszy, ten lepszy. Na odpowiedzi czekam pod adresem bajkowy@radiobiałystok.pl. Wśród poprawnych odpowiedzi rozlosuje jeden egzemplarz książki. Ten z ubiegłego tygodnia, przewodnik, trafił do Maćka z Białegostoku. Przypomnę też, że każdy z nas może bezpłatnie pobrać przewodnik w formie plików PDF i to wszystko jest dostępne na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w oficynie wydawniczej tej uczelni. W naszym cyklu do słuchania, do czytania książka Ala Baba i dwóch rozbójników Joanny Wachowiak, wydawnictwa BIS. Ala w swej kolejnej kosmicznej podróży trafiła na naprawdę zadziwiającą planetę.
Podbiegłam do góry i dźgnęłam ją palcem. Zadygotała. Galaretka! Szepnęłam. Zanurzyłam dłoń w białej masie. Nie była zimna. Oblizałam. To nie śnieg, to bita śmietana! Spojrzałam w dół. Pod butami miałam zieloną posypkę do ciasta, ani żadną trawę. Strumyk? Szybko do niego podeszłam. Nie, to nie woda w nim płynęła, tylko kompot agrestowy. Wiem, bo spróbowałam. Szron na drzewach? Gdzie tam szron? To był lukier. A wiszące na gałęziach owoce były kandyzowane. Co to za planeta? Nagle usłyszałam tętent. Ziemia pode mną zadrżała. Obejrzałam się. Zobaczyłam białe kłęby unoszące się w powietrzu, prędko nadciągające w moją stronę. A to co znowu? Przemknęło mi przez głowę. Chyba nie zamieć ani burza śnieżna. Wtedy z kurzawy zaczęły się powoli wyłaniać staruszki. Było ich chyba ze 100 razy więcej niż przy powitaniu. Stada babci gnały, pędziły, mknęły w moją stronę, a każda ze staruszek trzymała coś w rękach. Talerz, tace, patelnie, blachę do pieczenia. I przekrzykując się, babcie wołały. Już jestem, serdeńko. Mam coś dla ciebie. Zupełnie jakbym czuła, że się dzisiaj zjawisz. Musisz tego skosztować, na pewno ci zasmakuje. I zrozumiałam. Biała chmura to osypujący się cukier puder. Bo na tacach, blachach i talerzach piętrzyły się posypane nim wypieki. Rzuciłam spojrzenie w lewo. Zbliżały się babcie z kokosankami, drożdżówką, bezami, lukrowanymi babeczkami. Zerknęłam w prawo. Na talerzach kołysały się stosy puszystych racuchów, maślanych bułeczek z konfiturą, ptysiów z budyniowym kremem. Staruszki ścigały się, przepychały, nawet odpychały laskami. Każda chciała dobiec jako pierwsza i nakarmić mnie, czym tam miała. Szarlotką, makowcem, domowymi krówkami, sernikiem. Napływały talerze z piernikami, babką, strudlem, rogalikami, pierogami z owocowym nadzieniem. Pod nos podsuwano mi tuściutkie pączki, faworki, gofry z bitą śmietaną, chałwę. Gdzie sięgnęłam wzrokiem? Napoleonki, andruty, trufle, kogelmogel, salaterki z trzęsącą się leguminą. Przestań! Jęknął Leon. Bo dłużej nie wytrzymam. I masz, możesz wziąć moją czekoladę. Moją też. Filip odsunął od siebie do połowy zjedzoną tabliczkę. Jakoś mi przeszła ochota. Jak to? Spytałam z niewinną miną. Nie chcecie się dowiedzieć, co było, jak mnie babunie dopadły? Nie! Krzyknęli bliźniacy. Filip dodał. Ważne, że udało ci się uciec. Jak tam sobie chcecie. Wzruszyłam ramionami. Może innym razem dokończę. Aha, powiem wam tylko, że jak już znalazłam się w rakiecie, obejrzałam but, który wciąż oblepiony był tym czymś brązowym, w co wdepnęłam przy wysiadaniu. Jak pewnie się domyślacie, to była czekolada. Masz. Bracia wyciągnęli w moją stronę ręce z tabliczkami. Tylko już przestań mówić o słodyczach. Odłamałam wielki kawał czekolady i wpakowałam sobie do ust. Leon patrzył na mnie z taką miną, że się zlitowałam. Niech będzie. Resztę zjem w kuchni. Ale mi się udało. Gratulowałam sobie w myślach. Słowa mają moc. Tak sprytnie obrzydziłam im słodycze. Resztę swojego łupu musiałam schować gdzieś w kuchni, bo za jakiś czas na pewno wróci im ochota na słodkości. Przy kuchennym stole siedziała pani Lucyna. Piła herbatę. Spojrzała na mnie jakimś dziwnym wzrokiem i odchrząknęła. Alu, słyszałam twoją opowieść. Trochę się zawstydziłam i czym prędzej wytknęłam głowę do kuchennej szafki, ale pani Lucyna dodała, naprawdę zabawna. Bardzo mi się podobała. Tak? Mruknęłam z głębi szafki. Dziękuję. Te babcie, ciągnęła pani Lucyna w zadumie. Tak sobie myślę, że one musiały czuć się przeraźliwie samotne i stęsknione tych gości, którzy tak rzadko się zjawiali. Słodkościami pokryły całą planetę. No. Tak, ludzie nie zdają sobie sprawy, co znaczy samotność. Wiesz, nie sądziłam, że ktoś, że dziecko może tak dobrze to rozumieć. Wrażliwa z ciebie dziewczynka. Wtedy zrobiło mi się głupio, bo zrozumiałam, że pani Lucyna mówi o sobie. A ja wymyśliłam tę historię wcale nie myśląc o niej, ani o tym, co czuję. Chodziło mi tylko o czekoladę, wyłącznie o czekoladę. I stojąc tak w kuchni naprzeciwko pani Lucyny, chyba po raz pierwszy w życiu nie wiedziałam, co powiedzieć.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.